Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo z nami, a cieszę się podwójnie, ponieważ naszym gościem jest dyrygent, którego długo oczekiwaliśmy tutaj. Jest nim Sasza Goetzel.
Dzień dobry.
Nasze spotkanie będzie tłumaczyła Ksymena Plater-Zyber, także bardzo się cieszymy, jesteśmy w tym samym składzie. No a rozmawiać będziemy o Malerze, a dokładnie Piąta Symfonia jako sen o szczęściu. Zaraz zobaczymy, czy pan maestro Sasza Goetzel będzie podzielał ten punkt widzenia, czy to jest sen o szczęściu, czy nie do końca jest to sen o szczęściu. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałam takie krótkie wprowadzenie zrobić, ponieważ tak przez chwilę się zastanawiałam i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zajrzała na fanpage pana maestry Sasza Goetzla, że gdzie wszystko jest zawsze napisane i nie zawiodłam się, ponieważ kilka słów tam przeczytałam na temat właśnie Piątej Symfonii Malera w Krakowie i są takie słowa, które mnie zastanowiły. Piąta Symfonia numer 5 Malera w Krakowie, to jest cytat. Powrót do dźwięku, duszy i symfonicznej prawdy. Wracam do Filharmonii Krakowskiej, Domu Muzyki, Pamięci i Znaczenia, by dyrygować dwoma głęboko osobistymi utworami, które żyją w samym centrum mojego serca. Symfonia numer 5, dzika, zraniona i świetlista. Podróż od marsza żałobnego do ekstazy, od chaosu do spokojnej, kruchej nadziei adagietto. Tak dyrygent przygotowywał się emocjonalnie do tego niezwykłego przedstawienia, które Państwo mieliście już wczoraj, wykonanie. I teraz chciałam się dowiedzieć, czy ktoś był wczoraj? O, wspaniale, cieszę się. Cztery osoby były wczoraj, więc będziecie mogli Państwo też porozmawiać. Ja tylko przypomnę, że to jest dyskusyjny klub muzyczny, więc rozmawiamy. Proszę się włączyć do rozmowy, jeżeli macie Państwo okazję. Jest mikrofon dla Was, jeżeli sobie to życzycie. Ja zastanawiałam się tutaj myśląc, Sasza Goetzel, jeżeli myślę o tak niezwykłym dyrygencie, bo przecież wiele pamiętamy koncertów, które naprawdę doprowadziły nas do wielkich emocji i właściwie tak wielkich, że chcielibyśmy mieć pana częściej tu w Krakowie. Ja sobie zdaję sprawę, że
we work on it, so it will happen.
Tak. Dobrze. Ja sobie zdaję sprawę, że jest pan pierwszym dyrygentem Orkiestry Filharmonii Krakowskiej, więc, ale z drugiej strony też zdaję sobie sprawę, że pana występy tutaj są przyjmowane entuzjastycznie i dlatego chcielibyśmy się częściej spotykać i częściej rozmawiać. Ja tylko przypomnę, że pan jest w Filharmonii Krakowskiej po raz szósty. Pierwszy raz to był 2016 rok, Mozart, Haydn, potem był 21 Franz von Suppé, później był Brahms w styczniu 23 roku i Requiem, potem był Gustav Mahler, pamiętacie Państwo dokładnie, Czwarta Symfonia, rozmawialiśmy o tym, niezwykłe dzieło. To wtedy pan powiedział, że w wirze wszechświata Mahlera czuje się zarówno pokorny, jak i podekscytowany, niesiony przez wir muzycznych fal. Ale to nie koniec tego występowania, bo spotkaliśmy się jeszcze we wrześniu 24 roku i tutaj był zarówno Szymanowski, jak i Richard Strauss, wykonywana suita Kawaler Srebrnej Róży. Pamiętacie Państwo dokładnie ten koncert, to był wrzesień, to był tuż przed inauguracją naszego sezonu, a teraz jest oto Mahler. Znowu Mahler, ale tym razem piąta symfonia. No właśnie, to jest bardzo dla mnie ciekawe, bo chciałam się zapytać najpierw, ponieważ ostatni raz widzieliśmy się we wrześniu zeszłego roku, co się zmieniło w pana zawodowym życiu? Bo powiem szczerze, że jak przeglądałam Facebooka, to tyle się dzieje, że trochę straciłam jak gdyby poczucie i w tym liczeniu, bo i Korea Południowa, i Tokio, i programy przeróżne, i Rumunia, i Turcja, po prostu cały czas w permanentnej drodze, więc może bym spytała pana, co dla pana się wydarzyło najważniejszego w tym momencie od września 24 roku, kiedy widzieliśmy się tutaj po raz ostatni.
Dzień dobry, thank you for this wonderful introduction.
Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za ten wspaniały wstęp.
So, since last time we saw each other, it's true, many, many things happened.
To prawda, że od ostatniego razu, kiedy się widzieliśmy, wiele się wydarzyło.
I was working with orchestras around the world and what in my personal life now as an artist becomes more and more apparent and important for me is to work on my musical art heritage.
Faktycznie w mojej pracowałem z orkiestrami na całym świecie i tak naprawdę to moje osobiste życie artystyczne staje się dla mnie coraz ważniejsze i coraz więcej pracuję nad moim dziedzictwem muzycznym.
So besides Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, Brahms, etc., I started to move more into the so-called secessions time in Vienna.
Zatem poza wykonywaniem utworów Haydna, Mozarta, Schuberta, Beethovena, Brahmsa i innych, skupiłem się także na okresie secesji w Wiedniu.
So this time is basically Vienna around 1886 to 1888. And was a movement, an artistic movement, started by the group around Klimt, Schiele and Kokoschka.
To był okres w Wiedniu, były to lata 1886-1888, kiedy to narodził się ruch w sztuce, który zapoczątkowała grupa artystów Klimt, Schiele i Kokoschka.
So when I was walking during COVID time, in the museums in Vienna, and I looked at these beautiful paintings. We have a museum called Leopold Museum, and you can see live all the paintings, or many paintings from this era. I was thinking, I want to get back to listen to the music of that time more, not only Mahler, but Korngold, Schreker, Schulhof, Zemlinsky. So I started at that time, we're talking about 2020, 2021, to really get more excited about bringing my art heritage back to the audience.
Proszę państwa, w okresie COVID-u wielokrotnie odwiedzałem muzea w Wiedniu. Tam mamy jedno takie szczególnie ważne dla mnie muzeum, Muzeum Leopolda. I tam faktycznie można zobaczyć wiele obrazów z tego okresu. I tak sobie pomyślałem, że chciałbym ponownie usłyszeć muzykę właśnie, która była tworzona w tamtym czasie i żeby tę muzykę móc ponownie przedstawić publiczności, czyli żeby wrócić niejako do właśnie dziedzictwa tego miejsca, z którego pochodzę. Byłaby to muzyka nie tylko Mahlera, ale także właśnie Korngolda, Zemlińskiego, Schreckera. Tak, to był rok 2021, tak mniej więcej.
So coming back to this season. In classical music usually we plan ahead 2 to 3 seasons. So actually the planning also here in Krakow goes back to 2-3 seasons ago. And this season is for this reason for me a real journey through the music, especially starting with Haydn, Mozart, Schubert, going to the Viennese so-called avant-garde, From the 1880s to 1945.
Jak Państwo zapewne zdają sobie sprawę, w muzyce klasycznej tak naprawdę planujemy program na dany sezon koncertowy 2 czy 3 lata do przodu. Zatem to, co widzimy teraz, to jest właśnie efekt tych planowań z przed 2 czy 3 lat. Zatem w tym sezonie faktycznie mamy taką podróż, gdzie wykonuje muzykę Haydna, Mozarta, Schuberta, także tej awangardy wiedeńskiej, czyli to są lata 1880 do 1945.
So coming back to Krakow, the first program, Szymanowski Overture and Rosenkavalier. Richard Strauss, Szymanowski was experienced by Don Juan for the Overture, shows these conceptions. And I did many conceptions like this year. Besides, for example, in Krakow, I did in France, a conception about the sea, la mer, putting together Debussy, la mer, and Zemlinsky, the mermaid. And it's composed around this era, all of it. So to give you not exactly an orchestra or a soloist, you know, I am somebody who loves to dive into the music and then really experience this journey the music triggers in us. So it was my great pleasure this year going basically around the world, introducing this special timeline of music to the audience, also combining it with Haydn. Sorry, one more I have to give you. I did a concert in Japan. This was amazing. Haydn symphony, then Berg, 7 early songs, and then Zemlinsky Sinfonietta. And the audience was absolutely mesmerized. So this is what at the moment I do and what I love so much. And also today we have something similar.
Zatem jeżeli pomyślimy o Krakowie, to tutaj faktycznie mieliśmy uwerturę Szymanowskiego, a także mieliśmy kawalera Srebrnej Róży Straussa i to było właśnie przedstawienie tej mojej jednej koncepcji, a ja mam wiele takich koncepcji. Kolejna została przeze mnie zaprezentowana we Francji, to była koncepcja wokół morza, La Mer, i tam przedstawiłem zarówno właśnie utwór La Mer Debussy'ego, a także The Mermaid Zemlińskiego. Przyznam, że absolutnie uwielbiam tak zagłębiać się w muzykę i pozwalać, by ta muzyka poprowadziła mnie w pewnego rodzaju podróż w świat emocji. Do tego mieliśmy także oczywiście Haydna, którego prezentowałem publiczności na całym świecie i tutaj właśnie muszę też odnieść się do bardzo ciekawego koncertu, który miał miejsce w Japonii. Tam zaprezentowaliśmy symfonię Haydna, także Berga, 7 wczesnych pieśni oraz Zemlińskiego Sinfonietę, więc to było jakby kolejny taka koncepcja przeze mnie przedstawiona.
Wygląda na to, że naprawdę tego się mnóstwo uzbierało i moglibyśmy cały czas o tym mówić. Ja przyznam się szczerze, że wysłuchałam pana w internecie takiej wypowiedzi odnośnie Debussy'ego i La Mer i tego zespolenia, porównywania pomiędzy tym, co działo się w Wiedniu, a tym, co działo się wówczas, w tym samym czasie w Paryżu. Jest to szalenie ciekawe, dlatego że muzyka się rozwijała kompletnie inaczej. Jeżeli sobie nawet pomyślimy o Debussym i o tym, co on przeżył i jak on przeszedł, prawda, i z jakimi utworami on pozostał w historii muzyki i co on zrobił. Nie chcę użyć tutaj słowa impresjonizm, bo on nie znosił tego słowa, nie chciał być w tej szufladzie, ale myślę, że jest kolosalna różnica między tym, co zrobił Debussy, a tym, co zrobił na przykład Mahler. Więc dlatego jest to bardzo ciekawe, bo jest to bardzo blisko siebie czasowo. I myślę, że moglibyśmy popatrzeć, że te 1200 kilometrów pomiędzy Wiedniem a Paryżem to jest naprawdę duża odległość jak dla muzyki. I ciekawe jest zestawianie tego, także się bardzo cieszę, że pan podejmuje takie programy. Ja tylko dodam Państwu, że wiecie Państwo, że pan maestro Sasza Goetzel jest nie tylko dyrygentem, to trzeba powiedzieć, bo ma wiele różnych twarzy, organizuje orkiestry, ale przede wszystkim jest niezwykle twórczym, właśnie takim kreatywnym wymyślaczem różnego rodzaju programów koncertowych, więc myślę, że to jest niezwykle ciekawe. Użył pan słowa secesja. To jest słowo, które kojarzy się, my też tu mamy troszkę secesji w Krakowie. Mówię o architekturze, malarstwie. Jest ta secesja, możemy ją oglądać. Oczywiście nie tak dużo jak w Wiedniu i nie tak dużo jak na przykład w Rydze, bo Ryga ma bardzo wielką dzielnicę, na przykład secesyjną, warto by to zobaczyć, bardzo piękną. Niemniej secesja w muzyce to jest taki termin, który się ostatnio pojawił. Tak naprawdę to jest ostatnie tam kilkanaście, może 20 lat i dotyczy to właśnie Mahlera, że ta secesja w muzyce, jeżeli byśmy porównywali to do architektury, to można tak upraszczając bardzo powiedzieć, że mamy do czynienia z kimś, kto będzie szlifował niezwykłe detale, pewną ozdobę. Natomiast często nie pomyśli o całości. Tak mówili ci, którzy byli Mahlerowi współcześni. Zarzucali mu to, bo musimy pamiętać, że Mahler, który napisał 9 symfonii, 10 została we fragmentach, tylko nie zdążył więcej. Więc Mahler tak naprawdę nie był przyjmowany entuzjastycznie. Uważano go za tą jego pracę kompozytorską, uważano za kaprys bardzo zdolnego dyrygenta, bo on przede wszystkim rozwijał swoją karierę dyrygencką. Był przecież 10 lat w operze wiedeńskiej, gdzie bardzo wiele zrobił dla teatru, dla sceny, a potem nawet trafił do Metropolitan Opera i do Nowojorczyków. Więc i też wsławił się w tym, że otrzymał największe możliwe honorarium, jakie kiedykolwiek w jego epoce otrzymał muzyk. To było 300 tysięcy dolarów za tam jedną trasę. To było strasznie dużo pieniędzy. Więc widać po prostu, jak był uważany za doskonałego dyrygenta. No ale co zrobić z kompozycją? Nie miał czasu na komponowanie. Komponował głównie w wakacje. Jeździł do letniego domu, pisał, wykonywano jego utwory. No i właśnie trochę go nie rozumiano. Właściwie tylko jedna symfonia ósma została przyjęta entuzjastycznie. Wszystkie inne były wykonane i nieocenione były dobrze, a sam Mahler powiedział, że chętnie by posłuchał interpretacji swoich symfonii po 50 latach. Dodam tylko, że Mahler umarł w 1911 roku. 18 maja minęło dokładnie 114 lat od jego śmierci. I jeżeli byśmy prześledzili karierę utworów Mahlera, to ona przypadła właśnie na wczesne lata 60. w Ameryce. Takie były koszulki. I love Mahler. Tak. I to jest dokładnie w 50 lat po jego śmierci. Czyli miał rację, że publiczność potrzebowała dojrzeć do jego muzyki. I teraz chciałam się pana zapytać, w tym całym backgroundzie o Mahlerze, o Wiedniu, o secesji. Jak dla pana, jaką rolę dla pana odgrywa ta muzyka teraz?
I don't think that music plays a real role.
Nie wydaje mi się, żeby muzyka odgrywała jakąś rolę.
I think art in general is reflection of the human soul put into a specific form, but it's actually a subconscious, almost a subconscious reflection of who we are as humans.
Dla mnie sztuka tak najbardziej ogólnie odzwierciedla duszę człowieka, ale to odzwierciedlenie jest włożone w jakąś formę, chociaż mam wrażenie, że tak naprawdę to jest takie najbardziej właśnie podświadome odzwierciedlenie ludzkiej duszy.
I think if we stay with the music now, because this is a huge subject, of course, what is the meaning of art in any society? So if we open that door, there will be no concert tonight.
Zostańmy przy muzyce, bo tak naprawdę ten temat znaczenia sztuki jest to temat tak olbrzymi, że gdybyśmy tylko w ogóle uchylili drzwi do tego tematu, to nie byłoby dzisiaj, proszę Państwa, koncertu.
Byśmy się umówili kiedyś na taką szerszą.
Yes, after the concert, next time. When we end the movie.
Tak, ale to następnym razem po koncercie.
So we stay with the music. So the genius in music, almost all of them have not been understood in the way the composers intended during that time.
Dobrze, czyli zostańmy przy muzyce. Geniusze w świecie muzycznym, praktycznie wszyscy z nich nie byli tak rozumieni, jak sobie tego życzyli. Czy też w ogóle geniusz muzyczny nie był tak rozumiany, jak założyli to kompozytorzy tworzący daną muzykę?
There are exceptions like Haydn or Richard Strauss and of course the nationalistic composers in the Romantic era.
Były oczywiście wyjątki, to był Richard Strauss, czy Józef Haydn, czy też z okresu romantyzmu ci, którzy tworzyli w nurcie narodowym.
But taking away all of these, which are exceptions, Brahms' violin concerto was not performed, it was too difficult. And I could name a list of 100 pieces immediately, which have been dismissed directly at the premiere or not even performed because they were too difficult.
Także odkładając na bok te wyjątki, mogę właściwie podać Państwu tutaj od razu setkę takich przykładów, chociażby koncert skrzypcowy Brahmsa, który został uznany za, że jest za trudny, żeby go w ogóle wykonać. Wiele było takich utworów, które właściwie zaraz po premierze były odrzucane albo nawet nie zostały nigdy wykonane, bo uznano, że są zbyt trudne.
So now let's go to Mahler.
A teraz przejdźmy do Mahlera.
Mahler has two significances in his music, which makes it for the orchestra, first of all, very difficult.
W twórczości Mahlera mamy dwie takie kluczowe kwestie, które sprawiają, że ta muzyka jest trudna. Jest ona trudna przede wszystkim dla orkiestry.
Mahler uses each instrument in the orchestra like solo instruments, meaning that he uses technically the maximum capabilities of each player.
Mahler każdy instrument w orkiestrze traktuje jak instrument solowy, co oznacza, że tutaj jakby do granic możliwości technicznych wykonawców dochodzimy.
So when we talk about today's concert, Mahler 5, you have a solo horn, you have a solo trumpet playing almost like a concerto, then you have all strings playing solistic in the adagietto, and all woodwind players in the individual movements with the harp showing their solistic capabilities.
A skupiając się już na dzisiejszej Symfonii Piątej, mamy tutaj zarówno waltornię, jak i trąbkę. Trąbka, która właściwie tutaj gra własny koncert, gra w sposób koncertowy. Mamy oczywiście smyczki, które także są potraktowane w ten właśnie solowy sposób, w adagietto. Mamy też instrumenty dęte, drewniane oraz harfę. One wszystkie w poszczególnych częściach są traktowane jak instrument solowy.
And the second thing about Gustav Mahler is the emotional space he creates because he uses all instruments in their extreme registers, so sound capabilities. He opens our feeling for the music again also in these extreme terms. So nothing is relaxed. Everything is maximum stretched energetically, emotionally. This is for the musicians, first of all. Yeah?
Druga kwestia, i tutaj cały czas mówię tak naprawdę o muzykach, to są te emocje, które Mahler tworzy. Jeśli chodzi o instrumenty, tutaj także do granic wykorzystuje ich rejestr, a ponadto do granic możliwości też dochodzimy tutaj, jeżeli chodzi o te emocje, które muzycy muszą w sobie pomieścić. Także tutaj nigdzie nie ma żadnego luzu. Wszystko jest tak naprawdę robione, mówiąc kolokwialnie, na maksa. Zarówno jeśli chodzi właśnie o kwestie rejestru, jak i emocjonalności.
So this creates on the stage an atmosphere of extremes. Extremes in terms of every moment it's possible something is happening technically, and extremes that every musician at every time is maximum energetically engaged.
To na scenie tworzy taką atmosferę, kiedy właśnie wszystko mamy posunięte do tych krańcowych granic. W każdej chwili coś może się wydarzyć, zarówno jeżeli chodzi o kwestie techniczne, kwestie wykonawcze, jak i o to, że w każdym momencie każdy muzyk musi być maksymalnie zaangażowany energetycznie w to, co robi.
So now let's come to the listeners. The receiving, the critics.
A teraz wróćmy do słuchaczy, do tych, którzy tę muzykę odbierają, do krytyków.
We are at a time at the end of the 19th century when the avant-garde started in Europe.
Czyli lądujemy w tym okresie w Europie, gdy rozpoczęła się awangarda. To jest koniec XIX wieku.
And Mahler's music uses the instrument as nature sounds.
A Mahler wykorzystuje instrumenty w muzyce tak, by odzwierciedlały one dźwięki natury.
As we say as musicians that rhythm is the skeleton for our music making, because we need a skeleton to put over it, Mahler uses mainly only country dances as a rhythm skeleton.
W muzyce mówimy, że rytm stanowi szkielet dla tworzenia muzyki, a jeśli pomyślimy o Mahlerze, to u niego tym szkieletem za każdym razem są tańce ludowe. On po prostu wykorzystuje rytm tańców ludowych.
No avant-garde rhythms. Basic rhythms.
A więc to nie są rytmy awangardowe, to są te takie rytmy ludowe, bardzo podstawowe.
And then imagine you're a critic and you listen to a young composer and then you hear a guk-guk sound. Would you be excited? I'm not sure.
I proszę sobie teraz wyobrazić, że są Państwo krytykami i słuchają utworu młodego kompozytora i nagle słyszą Państwo dźwięk kukułki. No nie wiem, czy byliby Państwo zachwyceni, nie wydaje mi się.
A funeral march you only hear at the cemetery.
A z kolei marsz żałobny, no to jest coś, co możemy usłyszeć na cmentarzu.
Or in form of the adagietto, you hear only strings in the middle of a symphony with only harp, and in the middle of the piece you don't anymore know why it's getting slower and slower with the same melody. So you're completely lost. Mahler has, I think this is one of his biggest treasures, has the capability in any moment to completely take away the ground of what we believe in as human beings, emotionally speaking.
A z kolei w Adagietto mamy same smyczki i harfę i człowiek się zaczyna zastanawiać, dlaczego w środku utworu właśnie pojawia nam się ten fragment tylko i wyłącznie na smyczki i na harfę, a ponadto muzycy grają coraz to wolniej i wolniej dokładnie tę samą melodię. No, można poczuć się całkowicie zagubionym i wydaje mi się, że to jest ten największy skarb, który posiadał Mahler. On miał ten talent, by w każdym momencie po prostu odebrać nam to, w co ludzie wierzą i po prostu jakby odebrać wszelką logikę. Nic u niego nie jest logiczne, a tak naprawdę prostota jest tą zasadniczą kwestią.
Wydaje nam się po tych słowach, że twórczość Mahlera jest ponadczasowa. I chyba dlatego Mahlera my tak odbieramy i chcemy go słuchać, w przeciwieństwie do jego współczesnych, którzy być może nie docenili tego. Jest w tej muzyce dużo sprzeczności różnego rodzaju, bo zarówno to, co pan Sasza mówił, prawda, tańce, które są jak gdyby obok marsza żałobnego. Jest radość i śmierć. Myśmy mówili o tym, że Mahler jest podszyty śmiercią. On zresztą właśnie w tym momencie, kiedy pisze tą symfonię, dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory, że choruje na serce. Zresztą tragiczne było to, że właściwie siedmioro z rodzeństwa Mahlera umarło na serce wcześniej niż Mahler. On miał szczęście, Gustav Mahler miał szczęście, żył dłużej, więc jak gdyby ta śmierć była wokół niego. Z drugiej strony też zastanawia mnie to, że Mahler był uważany, i proszę mnie poprawić, jeżeli jest inaczej, bo ja to mówię z perspektywy Krakowa, a być może w Wiedniu jest to inaczej postrzegane, ale według mnie Mahler był tym człowiekiem, który otworzył drzwi do nowoczesności dla następnego pokolenia Wiedeńczyków. Mówię tutaj Alban Berg, na przykład Schönberg. Oni go uwielbiali. Oto po prostu jest ktoś, kto pisze zupełnie inaczej. I jak gdyby pozwolił im urządzić na tej swojej muzyce jak gdyby grunt do swojej drogi. I myślę, że to też było fantastyczne, że tak można postrzegać tutaj. No i jest jeszcze jeden aspekt tutaj, akurat w tej symfonii, która w październiku minie 120 lat od prawykonania tej symfonii. Dyrygował w ogóle Mahler sam swoim utworem, ale to jest też czas, kiedy Mahler był zakochany. Potwornie zakochany w niezwykłej kobiecie, Alma Schindler, która była kimś niezwykłym dla bohemy wiedeńskiej. On śnił, stąd tytuł tego naszego programu, śnił o tym szczęściu, o tej miłości. Oczywiście według przepisu jego, tak jak on by sobie to chciał. A ponieważ on kochał bardzo samolubnie i nie przejmował się tym, że Alma Mahler też komponowała, że była artystką, że nie chciała się zamknąć tylko przy dzieciach i przy towarzyszeniu mężowi. Chciała mieć czas dla siebie, więc nie zauważył, kiedy ona mu się wymknęła. Miała romanse z wieloma osobami, prawda, z Klimtem, z Korngoldem. Potem wyszła za mąż za Gropiusa, wówczas nieznanego. A miała zresztą dziecko z Gropiusem, córkę, która zmarła przedwcześnie i która jest dla której Berg napisał przepiękny utwór na skrzypce Pamięci Anioła. I to wszystko ma wpływ na to, co my słyszymy. Musimy to gdzieś tam w tle trzymać w głowie, a z drugiej strony też wiemy, że Mahler, zdając sobie sprawę, że to szczęście mu ucieka, że to nie będzie tak, jak on chce, wielokrotnie jedzie do Zygmunta Freuda i siada na tej kozetce i prosi o pomoc i analizuje to wszystko. To jest początek wieku XX, rodzi się nowoczesność, rodzi się psychoanaliza, coś, co dzisiaj towarzyszy nam na co dzień. I jak w tym całym kontekście, a do Adagio zaraz przejdziemy, ale jak w tym całym kontekście odbiera pan właśnie tą muzykę i jak porównywać ją do naszych czasów, że ona teraz do nas tak przemawia?
Yeah, so I have to reflect on Vienna around the 19th century. It was a little different. First of all, Alma Mahler was not really an angel.
Muszę odnieść się do Wiednia, do XIX w Wiedniu. Ten czas wcale tak bardzo się nie różnił od naszych czasów. Przede wszystkim Alma Mahler absolutnie nie była aniołem.
So to give you the exact timeline, 1901, when this music was composed of the Fifth Symphony, at the beginning of this year, Alma Mahler, at that time Alma Schindler, was together with a person called Alexander von Zemlinsky.
A więc jeśli pomyślimy o samym roku 1901, to jest ten czas, kiedy właśnie komponowana jest piąta symfonia. Na początku tego roku Alma Schindler była z Aleksem von Zimlińskim.
And the parents of Alexander von Zimlinski were very happy, but the parents of Alma Schindler were not happy. And they said, for sure you're not taking this person as your husband.
I oczywiście rodzice Aleksa von Zimlińskiego byli zachwyceni, natomiast rodzice Almy Schindler absolutnie nie i powiedzieli, no nie ma mowy, żeby on został twoim mężem.
No, so they said, okay, there is this quite famous music director of the Wiener Staatsoper, let's go to him, and 3 months later she was a fiancée of him, so Alma was not an angel.
Ale stwierdzono, no dobrze, jestem całkiem znany dyrektor muzyczny w Wiedniu. No i cóż, 3 miesiące później Alma była już jego żoną, więc no nie, nie była aniołem.
And then they met in summer from 1901, and that's when he composed the Adagietto. So this was a love letter to her, and in the Adagietto we heard the problem Gustav has with love, because if everything would be easy and clear for Mr. Gustav Mahler in love, this Adagietto would sound different and could not have been used for the movie Death in Venice, which is connected to death. So I just want to make sure we are not romanticizing in general the Viennese scene around the 19th century. It was an amazing scene. And for sure, one of the driving engines, together with Paris, for the communities to become freedom. We got the rights for the women to vote at that time. And Klimt and Schiele were the first ones to present the women naked on pictures publicly. So it was an enormous important movement, but it was a very complicated time in Vienna, also in terms of patriarchism and in terms of the differences between rich and poor, famous and not famous. So it was a period fantastic for development, but very difficult for humanity. That's why First and Second World War happened. I just want to make sure about that.
Mamy rok 1901, chwilę później powstaje Adagietto, a więc ten list miłosny Gustawa Mahlera. I oczywiście, gdyby wszystko w miłości było łatwe i jasne dla Gustawa, no to oczywiście to Adagietto brzmiałoby zupełnie inaczej. Już tutaj słyszymy, że on miał naprawdę duży problem z miłością. I zresztą dlatego właśnie to Adagietto potem zostało wykorzystane w filmie Śmierć w Wenecji, który przecież właśnie o śmierci mówi. Tak więc chciałbym się upewnić, że nie romantyzujemy za bardzo tutaj tego okresu XIX-wiecznego w Wiedniu. Ta scena wiedeńska wtedy była absolutnie wspaniała i ona faktycznie była taką siłą napędową rozwoju społeczeństwa, razem zresztą z Paryżem. To był czas, kiedy też kobiety, prawda, coraz bardziej się emancypowały, walczyły o swoje prawa wyborcze. Wtedy też Klimt czy Schiele po raz pierwszy malowali nagie kobiety. No ale to był też czas bardzo złożony, to były kwestie właśnie z jednej strony emancypacji, z drugiej strony patriarchatu, też niesamowitych różnic pomiędzy osobami szalenie zamożnymi, a biedotą, między tymi, którzy byli znani, a także tymi, którzy pozostawali w cieniu. Tak więc jeżeli chodzi o rozwój świata, to na pewno był to wspaniały okres, ale był to bardzo trudny czas dla ludzkości i zresztą stąd pierwsza, a potem druga wojna światowa.
So musically speaking, yes, Mahler definitely was the inspiration for the avant-garde movement. He was the first one who reinvented the structural form of symphony and also the liberation of the notes, because he basically gave room that the moment after the Second Viennese School was happening, where each note is seen as an individual note with the same right, like individualism. And so it becomes atonal, what Berg and then, Webern uses. So, yes, because of the way he uses the notes with nature, with rustic dances, funeral marches, adagietto, taking out of time, manipulation, blah, blah, blah. I'm stopping in a second. But it's really true. He was the one who gave basically room for the development of the Second Viennese School. Yes.
Także na pewno muzycznie Mahler stanowił ogromną inspirację dla awangardy, ponieważ on jakby na nowo stworzył strukturę symfonii, a ponadto ważny był ten jego szczególny stosunek do poszczególnej nuty, prawda? Bo to właśnie po tym mieliśmy tą drugą szkołę wiedeńską, gdzie każda nuta, jakby znaczenie każdej nuty było takie samo, one po prostu były równoprawne, co oczywiście doprowadziło potem do atonalności. Tak więc to także wynikało właśnie z tego, jak Mahler traktował nuty, do tych jego nawiązań właśnie do dźwięków natury, do rustykalności, do marsza pogrzebowego. Także tak, na pewno przyczynił się w ten sposób do rozwoju drugiej szkoły wiedeńskiej.
Bardzo to ciekawy jest czas. Myślę, że w historii muzyki wiele się tu dzieje właśnie w tym momencie. Przyznam się tak szczerze, że to jest mój ulubiony czas w ogóle, bo coś zaczyna się chwiać, coś zaczyna się rodzić i bardzo, bardzo jest to fascynujące, ponieważ idzie w różną stronę. Czego doświadczamy na co dzień, słuchając programów koncertowych różnych i możemy sobie porównać wtedy, co się dzieje. Ale chciałam, żebyśmy wrócili do tej piątej symfonii, bo żebyście Państwo wiedzieli, przede wszystkim 5 części, to już jest pewnego rodzaju zmiana, jeżeli chodzi o klasyczną formę symfonii, nazwijmy to tak. Taka pierwsza widoczna zdanie. Drugie, 70 minut wykonania. Potężne dzieło. Zbudować architekturę całości między pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą częścią, żeby one miały odpowiednie proporcje, napięcia. Myślę, że dlatego Mahler nie był tak często wykonywany po śmierci. Bruno Walter, prawda, rejestrował, nagrywał jako jedne z pierwszych tych nagrań, ale wydaje mi się, że chyba w tym też tkwi to, że ta sztuka dyrygencka musiała być na bardzo wysokim poziomie i orkiestry musiały grać znakomicie, żeby móc zrealizować to, co zapisane jest w nutach. I teraz chciałam panu zadać pytanie, co było albo jest dla pana najtrudniejsze w tej symfonii?
I don't know. I'm a little bit... No, I cannot compare myself to him, but I would say I see it much more simple.
Trudno na to odpowiedzieć, ale chyba widzę to nieco prościej.
Because the Fifth Symphony is a direct copy of the Fifth Symphony of Beethoven.
Ponieważ Piąta Symfonia Mahlera to bezpośrednia kopia Piątej Symfonii Beethovena.
So what did Beethoven do with the Fifth Symphony? He starts from C minor and goes to C major. So he basically, from darkness, from destructive elements, shadow elements, he goes to absolution or to a solution, to an absolute positive thinking in the last movement where everything becomes glorious and unified.
Co robi Beethoven w piątej symfonii? On zaczyna w C-moll, a potem przechodzi do C-dur, czyli jakby zaczyna od tych elementów ciemnych, mrocznych, a potem przechodzi do tego wszystkiego, co staje się jasne, do jakiegoś rozwiązania, do absolutu, do pozytywnego myślenia, także do takiego zjednoczenia.
And it's true, it's very long, but it's the same structure. So you have the first movement for Mahler are two movements. It's the funeral march and then the scherzo, basically, is one, you can say, Abteilung, he calls it, is one part. Then also I stop on the podium, so there is a break. Then comes the third movement. The third movement is a mix between Viennese Walzer and Ländler. Then comes this third part, Adagietto, and last movement. Beethoven is the same. You have the first movement, you have the slow movement, and then you have the third and the fourth movement as one movement. There is no break. So you have three big parts. Fifth Symphony of Mahler is exactly the same. It's three big parts.
I oczywiście ten utwór jest bardzo długi, ale struktura jest tak naprawdę taka sama. Czyli mamy pierwszą część, gdzie tak naprawdę mamy połączony ten marsz żałobny i scherzo. I zresztą po tej części ja jakby zatrzymuję się na scenie. Potem mamy trzecią część, która jest połączeniem Ländlera i walca wiedeńskiego. I wreszcie jako tę trzecią część mamy Adagietto i część ostatnią. U Beethovena to wygląda dokładnie tak samo, ponieważ mamy część pierwszą, potem mamy część drugą, tę część wolną i trzecią razem z czwartą, które są wykonane jako jedna trzecia duża część. Więc struktura jest taka sama.
And then what was at that time important to know is that Mahler studied Bach. So like Mendelssohn, that's why those pieces fit so well. They were both big admirers of Johann Sebastian Bach. And you hear basically Mahler structure, so all the things Gustav Mahler uses always, with the elements of the Bach counterpoints. That's why it gets so totally crazy in the end, because there are five counterpoints at the same time. But it's just Mahler using Bach. And when you have this big structure, everything becomes quite clear. So it's from the outside view, let's say, it's quite simple, I think, of what he was after. Performing is a completely different subject.
To, co jest również bardzo istotne, to to, że w tym czasie Mahler bardzo przykładał się do studiowania partytur Bacha. Zresztą był po prostu, uwielbiał twórczość Jana Sebastiana Bacha. Więc faktycznie mamy tutaj strukturę Gustawa Mahlera, ale jednak już elementy bachowskie, chociażby w postaci kontrapunktu. No i faktycznie dochodzi do tego momentu, kiedy mamy jakby pięć kontrapunktów jednocześnie. Także tutaj mamy ten bardzo duży wpływ Bacha na Mahlera, ale w momencie, kiedy patrzymy na to jakby z zewnątrz, z perspektywy tej dużej struktury, to wszystko staje się jasne i dość proste. Oczywiście wykonanie tego to już jest inna sprawa.
Sprawdzimy to za chwilę i myślę, że warto byłoby właśnie w ten sposób popatrzeć na tą symfonię poprzez pryzmat właśnie Beethovena, Bacha i w ten sposób zastanowić się nad tym. Oczywiście możemy się poddać całkowicie emocji, bo właśnie o to chodzi w muzyce, żeby czerpać emocje. Możemy przestać liczyć kontrapunkty, zawierzyć, że jest ich tyle, ile jest, natomiast poddać się właśnie emocjom. Dla mnie ciekawe zawsze było to, że ile razy czytam o symfoniach Mahlera, o różnych symfoniach, to zawsze czytam, że ta, o której właśnie czytam, jest najpiękniejsza. Więc to samo znalazłam, prawda, z każdą. I każda jest najpiękniejsza, więc myślę, że one chociaż są różne, to jednak mają w sobie niezwykły ładunek piękna, na którym my jesteśmy w tej chwili bardzo wrażliwi. Sam fakt chociażby, mówiliśmy tu o filmie Viscontiego Śmierć w Wenecji, ale to było dawno temu, to było ponad pół wieku temu, 60, a może nawet więcej niż 60 lat. Natomiast teraz mieliśmy świeży film, który się nazywa Tar i gdzie w tym filmie ta symfonia odgrywa też znaczenie nie tylko jeżeli chodzi o obraz, że dyrygentka chodzi z płytą pod pachą, tylko po prostu ona też jest wykonywana. Nie wiem, czy pan oglądał Tar?
No.
Sklep.
I was warned to not watch it, so I was deciding not to go.
No to ostrzeżono mnie, by nie oglądać tego filmu, więc postanowiłam go nie oglądać.
No tak, a myśmy oglądali, państwo oglądaliście, kto oglądał? O, proszę, tyle ludzi oglądało ten film, więc myślę, że była to olbrzymia promocja też i Malera, chociaż film był o czym innym, tak naprawdę, ale też była to olbrzymia promocja Malera, bo zniknęły szybko płyty, które były, chcieli ludzie słuchać znowu Malera, Maler powrócił. Szanowni państwo, jeżeli chcecie zadać pytanie, to jest chyba właśnie, jest pytanie, bardzo proszę.
Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że strasznie się cieszę tak z perspektywy pracownika Filharmonii, że został reaktywowany festiwal Gustawa Malera po 14 latach i że wróciły wszystkie symfonie, które będziemy mogli usłyszeć do końca czerwca. Poprzednia edycja to byli również mistrzowie batuty jak Lior Szambadal, jak Belochlawek, jak Kosicz, jak Markowicz, Wit, duże nazwiska i teraz też się cieszymy, że to zostało reaktywowane. Chciałam zapytać pana, bo to tylko tytułem wstępu, ale chciałam zapytać o to, jak pan postrzega transkrypcję muzyki Malera na składy kameralne albo na chór. Miałam przyjemność kiedyś śpiewać Adagietto w wersji na chór w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej. To było niesamowite przeżycie z perspektywy wykonawcy. Natomiast właśnie nie wiem, czy ktoś, kto tak, w taki czysty, purystyczny sposób traktuje muzykę Malera, jest w stanie to również zaakceptować, ale powiem szczerze, było to niesamowite przeżycie tak od strony członka chóru.
Oh, absolutely. I think he's that shows the quality of his music, that you can actually transpose it or diminish it to the minimum and it still stays fully functional as music. Maybe you know, but Arnold Schönberg was creating a series in Vienna where he actually showed also some of Mahler's works, big works, with the chamber symphony. It was just 12 people on stage. So Mahler's music has the quality, as I said, with the skeleton is the rhythm, but then coming the muscles, which are the harmonies, and then the skin is basically all the melodies and the hair, you know, the makeup, whatever you want. But the music has exactly this fundamentally rich and absolutely genius structure. So it's great.
Uważam, że tak naprawdę właśnie to świadczy o tej doskonałości muzyki Malera, że można jakby ją skondensować, można jakby zawrzeć w takim minimalnym składzie, a nadal ta muzyka będzie brzmiała tak jak należy, będzie spełniać swoją funkcję. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale nawet Arnold Schönberg, on też właśnie jakby prowadził takie wykonania utworów Malera, spisanych czy zaaranżowanych na orkiestrę kameralną raptem na 12 osób. Także z tego wynika ta jakość muzyki Malera, że tam jest ten szkielet, o którym mówiłem, to jest ten rytm. Na szczęście potem mamy mięśnie, to są wszystkie jego harmonie i te skórę, czy też nie wiem, nazwijmy to włosami, czy makijażem, to są te wszystkie piękne melodie. Tak więc ta muzyka ma bardzo bogaty szkielet w postaci swojego rytmu.
Jestem bardzo ciekawa, jak państwo odbierzecie ten utwór, jak będziecie słuchać Adagietto, to pomyślcie o tym, że to jest tylko 5 stron w partyturze, a prawie 11 minut w muzyce. Bardzo wiele. W porównaniu do kolejnej części, która ma 66 stron. To jest ogromna ilość. Myślę, że też powinniśmy się zastanowić nad wymową tego, bo jest to fragment, który wszedł w życie koncertowe oprócz Symfonii Piątej. Został wyłączony jako oddzielny utwór. I tak jest wykonywany często. Był nawet najpierw wykonany, zanim zabrzmiała cała symfonia. Myślę dlatego, że jest to bardzo przejmujące i nawet po prostu Adagietto było wykonane podczas mszy w Nowym Jorku w dniu pogrzebu Roberta Kennedy'ego. Więc to też warto o tym przypomnieć, jaką niezwykłą i inną funkcję pełni fragment tego utworu. Czego można panu życzyć tuż przed koncertem?
I think for a performer, most important is that we have to stay in the moment. So it might sound weird to the audience, but good luck, of course, is important for all of us. But stay present is actually what makes a great performance.
Wydaje mi się, że dla wykonawcy najważniejsze jest to, by być tu i teraz. I być może to zabrzmi dziwnie z perspektywy widowni, bo oczywiście można nam życzyć szczęścia i ono zawsze się przyda, ale najważniejsze jest to, żeby wykonawca był po prostu obecny.
But there were, I think, more questions.
Po tym, co pan powiedział, odkryłem, że to, co łączyło wszystkich muzyków wiedeńskich najbardziej, miało na imię Alma.
You mean around that time?
Oczywiście chodzi panu o tamten czas.
Yeah, you know that's what when I'm saying not romanticizing Vienna because it was really a closed society. And within the musician network, for example, Alma was a key figure. Yeah.
Dlatego właśnie powiedziałem, żebyśmy nie romantyzowali Wiednia tamtego czasu. Faktycznie, jeżeli chodzi o muzykę, to było naprawdę bardzo zamknięte grono i na pewno Alma odgrywała tutaj kluczową rolę.
Szanowni Państwo, zbliża się czas koncertu, więc myślę, że musimy się rozstać, chociaż pewnie byśmy jeszcze długo rozmawiali, ale teraz oddamy głos muzyce. Bo my tu jesteśmy dla muzyki i to jest najważniejsze. Natomiast nawiązując do tego, co pan powiedział, no to życzymy panu, żeby zawsze się udawało być tu i teraz, czyli żyć czasem teraźniejszym.
Dziękuję. Thank you. We will try to get closer and closer together. So next season is still complicated because of the long planning, as I said. But I don't know if I am allowed to say that, but we had some wonderful reflections. And I think from 26-27 that we make our collaboration even more close.
W kolejnym sezonie, taki jest plan ogólnie, żebym się mógł coraz bardziej tutaj do orkiestry zbliżać. Oczywiście to wszystko jest złożone i związane jest z tym długim planowaniem sezonów koncertowych, o którym wspominałem wcześniej. I nie wiem, czy mogę to tutaj powiedzieć, ale tak, są takie plany, by od roku, od tego sezonu koncertowego 2026-2027 te relacje się jeszcze bardziej zacieśniły.
Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, Sasza Goetzel.
Thank you.